Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 7 lutego. Dziś wspomnienie świętego Romualda, opata, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polska. Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pani Małgorzata Paprocka, udzieliła niedawno wywiadu Polskiemu Radiu 24. Poruszono w nim m.in. kwestię zapowiedzianego projektu ustawy o powszechnym dostępie do aborcyjnych pigułek dzień po. Panią minister, która w ostatnich tygodniach bardzo często wypowiada się w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, zapytano, jaką decyzję podjąłby prezydent, gdyby ustawa trafiła na jego biurko. W odpowiedzi pani Paprocka stwierdziła, że wątpliwości prezydenta dotyczą wieku, od którego pigułka ma być dostępna. Według projektodawców będzie to 15 rok życia. Pani minister jako kontrprzykład wskazała zakaz kupowania napojów energetycznych do 18 roku życia. Zdaniem minister Paprockiej w kancelarii prezydenta wątpliwości nie budzi więc fakt, że tabletki te skutkują śmiercią nienarodzonych dzieci, a jedynie to, że trafią one do nastolatków. Irlandia. 31 stycznia w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Knock odbyło się spotkanie członków Irlandzkiej Konferencji Episkopatu z zaufanym doradcą papieża Franciszka, ultraliberalnym jezuitą ojcem Jamesem Martinem. W trakcie spotkania duchowny miał poruszać przede wszystkim kwestię otwartości na homoseksualistów w kościele. Ojciec Martin od lat słynie z niezgodnej z katolicyzmem oceny moralnej związków jednopłciowych. Zdaniem dziennikarzy portalu LifeSite News, część biskupów wyraziła zaniepokojenie po spotkaniu z jezuitą, jednak nie zdecydowali się oni na publiczną krytykę papieskiego doradcy. Z kolei liberalni członkowie irlandzkiego episkopatu, w tym metropolita Dublina, arcybiskup Dermot Farrell, wyrazili radość z powodu możliwości spotkania z ojcem Martinem. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Romualda, opata. Urodził się on około roku 951 w północnych Włoszech, nieopodal Ravenny, w zamożnym rodzie Onesti. Jego ojciec zabił w pojedynku swojego krewnego, dlatego w ramach zadośćuczynienia za ten grzech Romuald wstąpił do działającego nieopodal Ravenny zakonu benedyktynów. Pragnął on jednak żyć jako pustelnik, dlatego opuścił klasztor w Ravennie i wraz ze swoim przyjacielem Marynem udał się na francusko-hiszpańską granicę, gdzie zamieszkali w klasztorze w Cuxa, prowadząc częściowo pustelnicze życie. W roku 988, w wieku około 37 lat, Romuald opuścił Cuxa i udał się do Monte Cassino, a następnie do Ravenny. Założone przez niego w całej Italii klasztory wkrótce dały początek nowemu zakonowi o wyjątkowo surowej regule – Kameduom, który swą nazwę wziął od wyjątkowo dobrze rozwijającego się klasztoru w Camaldoli. Święty Romuald zmarł nieopodal Ancony 19 czerwca 1027 roku, przeżył więc około 76 lat. Kanonizował go papież Grzegorz XIII w roku 1582. Jest patronem zakonu Kameduów. Ziemska ojczyzna świętego Romualda, czyli Włochy. Jak informuje portal La Nuova Bussola Quotidiana, włoscy członkowie Towarzystwa Świętego Pawła, czyli Zgromadzenia Paulistów, oficjalnie zaaprobowali błogosławienie tzw. par jednopłciowych. W minionym tygodniu wprowadzonym przez zgromadzenie czasopiśmie Familia Christiana, czyli, co brzmi w tym kontekście raczej ironicznie, rodzina chrześcijańska, ukazał się obszerny artykuł popierający grudniową deklarację Fiducia Supplicans. Do artykułu dołączono ilustrację ukazującą turyńskiego duszpasterza środowisk LGBTQ i inne literki, księdza Gianluca Carrege, ściskającego dłoń papieża Franciszka. Treść publikacji, przypomnijmy, w czasopiśmie Rodzina Chrześcijańska stanowią m.in. wywiady z parą homoseksualistów płci męskiej oraz z rodzicami lesbijki, którzy, jak twierdzą, odkryli, że fundamentalistyczna, antyhomoseksualna interpretacja Pisma Świętego tworzy drut kolczasty i uderza w osoby LGBTQ i inne literki maczugą po głowie. Niemcy. Pod koniec stycznia na łamach miesięcznika o tematyce religijnej Herder Correspondence ukazał się artykuł przewodniczącego konferencji Episkopatu Niemiec, ordynariusza diecezji Limburga, biskupa Georga Betzinga. Niemiecki hierarcha w swoim tekście wezwał do gruntownej reformy Kościoła, obejmującej także jego hierarchiczną strukturę, która zdaniem biskupa czerpie z europejskiego absolutyzmu. Biskup Betzing za wzór prawidłowego według niego funkcjonowania Kościoła stawia synodalność oraz poszukiwanie nowych formatów zgromadzeń zapewniających decyzyjność jak największej liczbie osób. W tym kierunku, w ocenie hierarchy, podążają od wielu lat katolicy w Niemczech. Biskup wezwał do demokratyzacji Kościoła w nowoczesnym kształcie oraz do przyjęcia ustaleń współczesnej nauki, między innymi poprzez uaktualnienie teologii moralnej. Oczywiście całość postulatów biskupa Betzinga jest sprzeczna z niezmienną nauką i odwieczną tradycją Kościoła. Natomiast ostatnie stwierdzenie wydaje się już być wyjątkowo zwodnicze. Nie ma żadnych ustaleń współczesnej nauki, które w najmniejszym stopniu miałyby uzasadniać zmianę teologii moralnej. Ponownie Niemcy. We wtorek 30 stycznia niemiecki Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o ukaraniu lidera najwyższego szczebla rozgrywek ligowych, czyli Bundesligi, klubu Bayer Leverkusen, dotkliwą karą grzywny. Klub zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 18 tysięcy euro za treść baneru wywieszonego przez gości kibiców klubu z północnych Niemiec. Co bardziej wrażliwych słuchaczy ostrzegam, że treść baneru jest naprawdę kontrowersyjna. Do zdarzenia doszło w listopadzie podczas meczu pomiędzy Werderem Bremą a Bayerem Leverkusen. Wówczas kibice drużyny gości wywiesili transparent z napisem: uwaga, istnieje wiele gatunków muzyki, ale tylko dwie płcie. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, potrzebujesz chwili na dojście do siebie, zrób może pauzę. Zachowanie kibiców określono jako przejaw nienawiści i dyskryminacji, a dyrektor Bayeru, pan Fernando Carro, zdecydowanie potępił sympatyków przeciwnej drużyny. Sprawą zainteresowali się także niemieccy politycy, którzy w zdecydowanej większości, poza partią Alternatywa dla Niemiec, jednoznacznie potępili zbrodnię, jaką było przypomnienie o istnieniu dwóch płci. Sprawa ta byłaby komiczna, gdyby nie była prawdziwa. Podsumujmy. Jacyś ludzie napisali na banerze, że są dwie płcie. Klub, na którego terenie doszło do tego, musi zapłacić wysoką karę grzywny. Żyjemy w interesujących czasach. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Punkt trzeci. O darach Ducha Świętego, które dotyczą wiary, czyli o darze mądrości i rozumu, a także o wadach przeciwnych wierze, niewiedzy, zaślepieniu ducha oraz tępocie zmysłów. Czy cnota wiary może wystarczyć człowiekowi do pełnego poznania w takim stopniu, w jakim można to uczynić na ziemi? Prawdy o Bogu. Tak, wystarcza ona, lecz wraz z towarzyszącymi jej darami Ducha Świętego. Jakie dary Ducha Świętego są przeznaczone do służby wierze? Są to dary mądrości i rozumu. W jaki sposób dar mądrości wspomaga cnotę wiary w poznawaniu boskiej prawdy? Dar mądrości wspomaga cnotę wiary w poznawaniu boskiej prawdy, powodując, że nasz duch pod wpływem Ducha Świętego zgłębia sens formuł, które zawierają prawdy Boże oraz rzeczy mogące ich dotyczyć, w ten sposób, że jeśli nie przekraczają one naszego rozumu, mogą być w pełni zrozumiane. A jeśli chodzi o tajemnice Boże, to w ten sposób, że pozwala zachować niewzruszoną wiarę w te tajemnice, pomimo wszystkich trudności, jakie mogłyby się z wiarą w te tajemnice wiązać. Czy ten dar mądrości jest najlepszym darem, który może nas właściwie oświecić? Tak, ten dar mądrości jest najlepszym darem. Temu darowi mądrości zawdzięczamy na ziemi wszystko, co rozumiemy w porządku prawdy nadprzyrodzonej, a czego pełny obraz będzie przedmiotem naszego szczęścia w niebie. Dar mądrości powoduje, że ziarna nieskończonej prawdy wzrastają w nas i wydają owoce, którymi są prawdy Boże, czyli bezpośredni i właściwy przedmiot cnoty wiary. Czy dar mądrości pomaga także w czynieniu dobra? Tak, dar mądrości w najwyższym stopniu pomaga w czynieniu dobra, gdyż jego zadaniem i efektem jest takie oświecenie naszego ducha do nadprzyrodzonego dobra, mając na względzie prawdziwy, nadprzyrodzony cel człowieka, którym jest oglądanie Boga, nadprzyrodzonego dobra zawartego w objawionej prawdzie, którą otrzymaliśmy od Boga poprzez wiarę, by wola człowieka, przemieniona na sposób Boży przez miłość, mogła kierować człowiekiem tak, jak powinna. W jaki sposób dar mądrości, który jest nadprzyrodzonym wydoskonaleniem naszego ducha, odróżnia się od wiary oraz innych darów, takich jak dary rozumu, umiejętności i rady, które też są nadprzyrodzonym wydoskonaleniem ducha? Wiara przedstawia człowiekowi, pod postacią twierdzeń głoszonych w imieniu Boga, pewne prawdy, które w tym co najważniejsze przekraczają człowieka. Prawdy te dotyczą Boga jako takiego, Jego stworzeń, działań człowieka. Choć człowiek przez wiarę może przyjąć te prawdy tak, jak powinien, to jednak może je przeniknąć intelektem w sposób pozwalający na otrzymanie tego dobra, którym dla niego są te prawdy, tylko pod warunkiem, że pozna je jako podstawowe zasady dotyczące Boga jako takiego, Jego stworzeń oraz działań człowieka. Dar mądrości ma za swój przedmiot zgłębienie tych prawd ogłoszonych w imieniu Boga. Co do prawd dotyczących Boga jako takiego, Jego stworzeń i działań człowieka, to osąd ich dotyczący staje się doskonały dzięki darowi rozumu w przypadku rzeczy związanych z Bogiem, dzięki darowi umiejętności w przypadku rzeczy związanych ze stworzeniami, a dzięki darowi rady dla rzeczy związanych z działaniem człowieka. Jaka jest rola daru rozumu, drugiego daru Ducha Świętego, dotyczącego w sposób specjalny cnoty wiary? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Holandia. Pod koniec stycznia ekumeniczna organizacja Platforma Reformacja Rzymu, której członkami są katoliccy oraz ewangeliccy teologowie, a nawet katolicki biskup Gerard de Korte, wezwała do fuzji holenderskich kościołów. Zaproponowana inicjatywa, funkcjonująca pod hasłem pojednania przeciwieństw, ma na celu przezwyciężenie istniejącego od reformacji podziału w kościele. Zdaniem organizacji receptą na zjednoczenie katolików i protestantów nie jest powrót heretyków na łono kościoła, a ustanowienie wspólnej liturgii. Dodatkowo protestanci mieliby uznać katolicki sakrament Eucharystii, papieża uznać za pasterza pasterzy, a katolicy w zamian mieliby zaakceptować obrzęd protestanckiej wieczerzy oraz uznać ich urzędy kościelne. Żyjemy naprawdę w interesujących czasach, co nie znaczy, że w ciekawych. Polska. Pod koniec stycznia Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało proaborcyjne zmiany w prawie. Na ich mocy szpitale nie będą mogły, w przypadkach określonych w ustawie, odmówić aborcji z powodu klauzuli sumienia lekarzy. Naczelna Izba Lekarska podzieliła opinię resortu zdrowia, twierdząc, że jeżeli wszyscy lekarze powołaliby się na klauzulę sumienia, szpital powinien zostać zobowiązany do zatrudnienia ginekologa, który nie będzie miał problemu z dokonaniem zabójstwa nienarodzonego dziecka. Rzecznik Rady potwierdził ponadto opinię ministerstwa na temat ograniczeń w klauzuli sumienia, mówiąc: w przypadku zagrożenia życia i zdrowia pacjentki nie można się powołać na klauzulę. Lekarz ma obowiązek przeprowadzić taki zabieg, a szpital zabezpieczyć dostępność do świadczenia. Myślę, że w sposób oczywisty rzecznik Rady, mówiąc w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, tak naprawdę miał na myśli w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. A zważywszy, że przesłanką do aborcji ma być teraz zdrowie psychiczne, opinia psychiatry mówiąca, że ciąża zagraża zdrowiu psychicznemu matki, ma wystarczyć, by nawet katolicki lekarz był zobowiązany do przeprowadzenia aborcji bez możliwości powołania się na klauzulę sumienia. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W ostatnich tygodniach Kościół mierzył się z deklaracją Fiducia Supplicans, umożliwiającą m.in. błogosławienie par jednopłciowych. Temat błogosławienia związków przeciwnych naturze był w tej deklaracji na tyle kontrowersyjny, że w reakcjach na ten dokument rzadko kiedy skupiano się na innej grupie, której Fiducia Supplicans otwiera drogę do bycia pobłogosławionym przez księdza. Są to osoby żyjące w ponownych związkach, pomimo tego, że mają już żonę albo męża. Kilka dni temu w Sprawkach Rano słyszeliśmy wypowiedź polskiego jezuity, który mówił, że nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem, który mógłby nie zbawić takich osób. Zauważmy, co się wydarzyło. Niemal całą uwagę skupiono na kontrowersji wokół błogosławienia czynnych homoseksualistów, a grupę chyba znacznie liczniejszą, czyli rozwodników w ponownych związkach, pomija się niemal milczeniem, jakby była to sprawa mniej kontrowersyjna. Tymczasem nauka Kościoła na temat świętości małżeństwa jest, jak na naukę Kościoła przystało, od czego niestety ostatnio mogliśmy odwyknąć, jasna i niezmienna. W tym miejscu warto podkreślić, że wszelkie sugestie czy mowy o ewolucji nauki katolickiej, by wyjść naprzeciw ludowi chrześcijańskiemu, to jest kłamstwo. Zresztą pomyślmy, jak przewrotne. Najpierw lud wprowadza się w błąd, a gdy błądzący lud nie umie bądź raczej nie chce wrócić do czystej nauki, ci, którzy pierwotnie wprowadzili w błąd, chcą teraz zmieniać naukę katolicką, by temu ludowi wyjść naprzeciw. Bardzo zwodnicze. Małżeństwo to związek między mężczyzną a kobietą ustanowiony raz na zawsze, czyli do śmierci jednego z małżonków, przez samego Pana Boga. Po Soborze Watykańskim II, który otworzył drzwi Kościoła modernizmowi, który z kolei usiłuje dla wielu niezauważalnie postawić naukę katolicką na głowie, oraz po zmianie w prawie kanonicznym w roku 1982, zapisów o celach małżeństwa z Watykanu niestety wypłynęło dużo treści stanowiących atak na świętość małżeństwa i rodziny. Dynamika rozmów o tym wydaje mi się być mniej więcej taka. To co, panie tradycjonalisto, chcesz odmówić opieki duszpasterskiej, wyrozumiałości i współczucia osobom żyjącym w nieuporządkowanej relacji quasi-małżeńskiej? Czy nie wiesz, ile jest takich osób? Jak możesz być tak nieludzki? Jest to, według mnie, o tyle nieuczciwe stawianie sprawy, że to ludzie rozwadniający naukę katolicką przyłożyli rękę do obecnego wielkiego kryzysu, w którym jest dużo ludzi, którzy chcieliby być katolikami, chcieliby chodzić do komunii świętej, jednocześnie żyją z kimś, kto nie jest ich mężem ani żoną i mają z nim dzieci. Winna tej sytuacji nie jest niezmienna nauka, ale ci, którzy ją niewłaściwie przekazywali. Katolik może w takiej sytuacji modlić się za cały Kościół i wszystkich pogrążonych w nieuporządkowanych relacjach, ale nie może dopuszczać nawet 1% niejasności na temat prawa Bożego i nauki o nierozerwalności małżeństwa. Fiducia supplicans, a wcześniej w adhortacji Amoris Laetitia pojawia się znacznie więcej niż 1% niejasności. Wydają się to być sprawy bardzo niebezpieczne dla dusz. Fiducia supplicans jest zatem groźna nie tylko ze względu na błogosławienie homoseksualistów. Chrońmy również czystą naukę katolicką o świętości i nierozerwalności małżeństwa. Maryjo, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Romualdzie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.